Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Jarantowska. Spotykamy się w naszym cyklicznym programie pod tytułem Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Agnieszko, bardzo Cię witamy serdecznie w studiu naszego radia i telewizji. Co można powiedzieć o Tobie, o Twoim życiu? Myślę, że jesteś na pewno absolwentką AWF-u we Wrocławiu. Kochasz sport w szerokim tego słowa znaczeniu i uprawiasz także na co dzień wiele dyscyplin sportowych, prawda? Tak jest?
Witam serdecznie. Tak jest, sport towarzyszy mi od dziecka, w zasadzie do dzisiaj. Jest moją pracą, zamiłowaniem, więc wypełnia moją przestrzeń w życiu.
Można powiedzieć, że w Twoim przypadku właśnie tą pasją jest sport. I chciałbym rozpocząć od samego początku, od takiego pytania, czy w ogóle pasja jako taka w życiu każdego człowieka zajmuje ważne miejsce? Bo myślę, że każdy człowiek chyba powinien mieć pasję, prawda?
Jak najbardziej. Każdy człowiek powinien mieć pasję, bez względu, czy jest to sportowa, czy inna. Myślę, że pasja jest powietrzem i pozwala się realizować, wypełniać tą przestrzeń w życiu. Na co dzień mamy wiele obowiązków, często nie są one dla nas przyjemne. Właśnie hobby, zainteresowania gdzieś tam nas odstresowują, odciągają od codzienności. Jest to sposób na miłe spędzenie czasu.
W Twoim przypadku tą pasją jest sport i wiemy, że ten sport zajmuje bardzo ważną część Twojego życia. I studia, które też podejmowałaś, właśnie były związane z tym, co kochasz. Chciałbym zapytać, co dały Ci te studia? No bo przecież sport wcześniej uprawiałaś aktywnie, a właśnie studia na AWF-ie co Ci dały?
Wybrałam studia na AWF-ie, by właśnie móc połączyć pasję ze sportem. I w przyszłości, myślę, że już mi otworzyły tą furtkę, by robić w życiu to, co lubię, bo chyba jestem najlepszym przykładem tego, że w życiu najważniejsze w pracy jest to, co się kocha, co sprawia radość, a robić coś, co męczy, naprawdę nie ma sensu.
Czyli można powiedzieć, że studia były dla ciebie tylko przyjemnością?
Były przyjemnością, ale gdzieś tam też znalazło się, myślę, jakaś dziedzina, która też była udręką. Może teraz nie wypada mi mówić co, ale też były pochmurne dni.
Bo studiowanie, studiujemy AWF, czyli wychowanie fizyczne. Jest tam pewnie duży akcent właśnie na taką naszą dyspozycyjność fizyczną. No ale też ważna jest nauka, zdobywanie wiedzy merytorycznej i myślę, że dzisiaj w swojej pracy zawodowej to doświadczenie, to przygotowanie merytoryczne wykorzystujesz, prawda?
Jasne, że tak. Na pewno jakby zamiłowanie do sportu ułatwiły mi te studia, bo nie musiałam się uczyć w dużej mierze praktyki, tylko właśnie teorii gdzieś, jak nauczać, czy po prostu zdobyć wiedzę taką bardziej treściwą. To, że gdzieś tam od dzieciństwa lubię sport, właśnie sprawiło to, że nie musiałam się uczyć czynności, jak odbić piłkę czy kopnąć. Była to sama przyjemność.
Chciałbym, żebyś raz nam odpowiedziała na pytanie odnośnie Twojej ulubionej dyscypliny sportowej. Wiem, że nie masz tutaj takiej wąskiej specjalizacji, że nie skupiasz się tylko na jednej dziedzinie sportowej, którą nieustannie rozwijasz, tylko to działanie jest raczej takie wszechstronne. Czy właśnie coś się zmieniło, bo pewnie każdy z nas, naszych widzów, słuchaczy, miał swoją ulubioną pasję w dzieciństwie i później wraz z wiekiem to wszystko się zmieniało. Jak było w Twoim przypadku ta pasja z dzieciństwa? Czy ona cały czas jest aktualna? Czy przekłada się teraz na Twoje codzienne życie? Jak to wygląda?
Nie mam ulubionej dyscypliny sportowej, ale bliska memu sercu na pewno jest piłka nożna.
I tutaj trzeba by zrobić przystanek i zapytać, jak to? Kobieta może grać w piłkę nożną? Dla wielu osób myślę, że to jest jakoś niemożliwe, bo na co dzień, kiedy oglądamy mecze piłkarskie, to widzimy mężczyzn, którzy biegają na boisku, a nie kobiety. To jest jakiś stereotyp?
No właśnie tak się przyjęło, że piłka nożna jest tylko dla mężczyzn, ale jestem przykładem, że można inaczej, bo od lat dzieciństwa, od najmłodszych lat piłka towarzyszyła mi przy nodze, biegałam za piłką i na pewno bliżej mi było do piłki nożnej niż do lalek. Często przed zajęciami w szkole przychodziłam na boisko, by pograć z chłopakami w piłkę. Później obiad, szybko lekcje i dalej była gra z rówieśnikami z podwórka. Blisko naszych domów było pole, na które chodziliśmy. Wystarczyły cztery słupki.
To nie był super orlik.
No jasne, że nie. Wystarczyły cztery słupki, były bramki i była wielka radość. Spędzaliśmy tam całe dnie, dopóki się nie zrobiło ciemno. Jako tako w klubie nigdy nie trenowałam. Zawsze mama powtarzała, że piłka nożna to nie sport dla dziewczyny, że jak chcę coś uprawiać, to żebym sobie znalazła inną dyscyplinę. Piłka nożna później wróciła na studiach, bo gdzieś tam wróciłam do kopania, biorąc udział w akademickich mistrzostwach Polski, więc fajnie było przypomnieć sobie lata z dzieciństwa.
I to była drużyna, która składała się tylko z kobiet, tak?
Tylko z kobiet, pięcioosobowa drużyna, mecze rozgrywane na hali, więc trochę inaczej na boisku, ale idzie się odnaleźć. Inna trochę technika gry i styl gry, ale
a twoja
też
pozycja, na jakiej pozycji grasz?
Tak jak mówię, jest pierwsza linia ataku i linia obrony. Ja przeważnie grałam na prawej obronie, wchodząc do ataku. Zawsze miałam mocny strzał, więc też byłam w stanie poradzić sobie i w ataku. A obecnie jestem instruktorem piłki nożnej, więc mogę swoje umiejętności przekazywać tym najmłodszym dzieciakom, co też jest fajne i pasja do piłki pozostała.
Czyli ta piłka nożna na pierwsze miejsce od samego dzieciństwa aż do dzisiaj. I jeszcze jakiś inny sport, który daje ci wiele radości, wiele przyjemności?
Myślę, że taką drugą miłością jest siatkówka. I
już bardziej kobiecy sport.
Już bardziej kobiecy sport i pewnie gdzieś zaczątek tego był w gimnazjum, bo trafiłam do drużyny, szkolnej drużyny sportowej. No i co, później gdzieś tam w liceum też to kontynuowałam. Też jestem instruktorem piłki siatkowej. Lubię ten sport. Jak mogę, to tylko oglądam mecze w telewizji, czy piłki nożnej właśnie, czy piłki siatkowej. Także tak naprawdę każdy sport jest dla każdego i czy jest się kobietą, czy mężczyzną, nie ma znaczenia. Zimą jestem wierną fanką skoków narciarskich.
Ale nie skaczesz.
Skakałam, jak byłam naśladując Adama Małysza. Ale nie. Chyba każdy skakał. Ksiądz też skakał?
Na takiej małej górce.
Nie no, nie z górki, z tapczanu.
No to nie, to ja byłem bardziej odważny. Agnieszko, słuchając tego wszystkiego, o czym mówisz, chciałbym ci zadać pytanie, kto cię zaraził miłością do sportu? Czy to jakoś płynęło z głębi serca, czy kogoś spotkałaś na swojej drodze życia, kto bardzo mocno kochał sport i żył tym sportem na co dzień? Jak było w twoim przypadku?
No właśnie, ja chyba sama się zaraziłam, bo na pewno nie mam tego przekazanego od rodziców, tej miłości do sportu, bo mama totalnie antysportowa, nawet mi się chwaliła, że trójkę z łeb umiała. Tata nawet meczu w telewizji nie oglądał, więc to wszystko jakoś tak samo się toczyło. Może właśnie to takie dzieciństwo spędzone na podwórku i właśnie cieszę się, że jestem jeszcze z pokolenia, gdzie największą karą było nie wyjście na dwór. Byłam zawsze wysportowana, lubiłam zajęcia w WF-u, więc myślę, że też no, takie dostrzeżenie przez nauczycieli sprawiło to, że do dzisiaj jest ten sport w moim życiu. W podstawówce chodziłam na zawody lekkoatletyczne. Z panem od WF-u po godzinach graliśmy w tenisa stołowego. W gimnazjum, tak jak wspomniałam, była siatkówka. W liceum biegi przełajowe i też piłka koszykowa. No i chyba te wszystkie lata skłoniły do tego, że wybrałam studia na WF-ie.
No właśnie, studia, które skończyłaś, Akademia Wychowania Fizycznego. Dzisiaj jesteś także nauczycielką wychowania fizycznego. Jakim starasz się być nauczycielem? Nauczycielem, który jest tylko, nie wiem, teoretykiem, czy też służy przykładem, dzieli się własnym doświadczeniem? Jak być dobrym nauczycielem WF-u, mówiąc potocznie?
Obecnie moje życie zawodowe wygląda trochę inaczej. bo gdzieś tam szukam możliwości powrotu do zawodu i chyba musiałam zrobić krok w tył, by przekonać się, że to jest właściwa droga i gdy będę mieć tylko możliwość, jestem w 100% przekonana, że chcę być tym nauczycielem WF-u i to jest właściwa droga. Jakim jestem nauczycielem WF-u? Może przede wszystkim jakim chciałabym być, bo gdzieś tam 2 lata tylko byłam nauczycielem. To jest mało, jestem młodym nauczycielem, który cały czas potrzebuje doświadczenia. Chciałabym przede wszystkim dostrzec w każdym dziecku potencjał, by nie skreślić go na starcie, bo jest to ważne. Ja też nigdy jakąś wykwintną biegaczką nie byłam, ale zawsze wiem, że nauczyciele we mnie wierzyli i brali mnie na te zawody, mimo to, że ja nie stawałam na podium, jeśli chodzi o bieganie. Więc na pewno jest ważne takie wsparcie, by w każdym dziecku dostrzec jakąś iskierkę. I czy to będzie piłka nożna, siatkówka, bieganie, czy inny sport. Myślę, że każdy jest w stanie w czymś się odnaleźć. Nie każda osoba musi być we wszystkim dobra.
Myślę, że bardzo ważne jest chyba to towarzyszenie i dla ciebie największą radością jest to, jak widzisz, że ci młodzi ludzie zaczynają kochać sport, zarażają się tym. My dzisiaj patrząc na pokolenie młodych ludzi, widzimy, że to jest pokolenie raczej asportowe, to jest takie pokolenie komputerowe, ale właśnie zapalić w tych młodych ludziach miłość do sportu i to jest chyba dla nauczyciela największa radość, że widzę, że komuś też uprawianie danej dyscypliny sportowej daje radość, ale także tą osobę rozwija, prawda?
Jasne, ja pracując w szkole, jak tylko miałam możliwość, zawsze się starałam też uczestniczyć w zajęciach z dzieciakami. Nie byłam i nie chcę być nauczycielem tak zwanym na macie, jak my to mówimy, że rzucimy piłkę,
pograjcie sobie.
Jak miałam możliwość, to właśnie chciałam ćwiczyć z dzieciakami, pokazać im jak ja gram, być może właśnie skłonić ich do tego, żeby chcieli mi dorównać. Też na swoim przykładzie pokazać, że można, że to nie jest wcale trudne, ale też myślę, że to sprawia, że wytwarza się między dzieckiem a nauczycielem taka więź przyjaźni. Zawsze się w szkole czekało, żeby nauczyciel pograł z nami, był takim autorytetem, więc myślę, że to też jest fajne.
Ja pamiętam, że w liceum na zajęciach z wychowania fizycznego uczyliśmy się także przepisów, na przykład jeżeli chodzi o piłkę siatkową, jakie powinny być wymiary boiska, na jakiej wysokości powinna być siatka. I to było może dla mnie na początku trochę niezrozumiałe, bo mieliśmy kartkówkę z WF-u, ale to był właśnie młody nauczyciel wychowania fizycznego, pan Dariusz Szczepania, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I on nas też próbował zarazić miłością do sportu, ale mówił, że musimy też znać podstawowe zasady danej dyscypliny sportowej. Czy też mówisz swoim uczniom na przykład o tym, jak ważna jest znajomość na przykład przepisów piłki siatkowej i tak dalej?
Każda dyscyplina ma swoje właśnie przepisy, zasady. To nawet w życiu uczy tego, że musimy się czemuś podporządkować, że nie jest wszystko tak, jakbyśmy chcieli, że musimy przestrzegać reguł. I tak jest też w sporcie. Myślę, że znajomość przepisów danych dyscyplin po prostu ułatwia tą grę, choć spontaniczność też jest ważna. W szkole przy dzieciach nie musimy aż tak kurczowo się trzymać każdego elementu. Najważniejsza jest radość, żeby oni po prostu też cieszyli się na tych zajęciach w WF-u.
Chciałbym teraz zapytać o twoje sukcesy osobiste. Powiedziałeś, że jesteś młodym nauczycielem, ale właśnie na tej płaszczyźnie nauczycielskiej wraz ze swoimi uczniami także jakieś sukcesy już udało się osiągnąć, prawda?
Moje sukcesy to przede wszystkim sukcesy uczniów. I będę to zawsze powtarzać, bo to, że jestem trenerem, nauczycielem, to mi jest do tego potrzebne dziecko, które będzie chciało pójść na zawody, będzie chciało się czegoś nauczyć, będzie chciało się rozwijać. Z takich namacalnych sukcesów to liczne medale w lidze lekkoatletycznej, pierwsze miejsce w drużynowych mistrzostwach Kalisza w tenisie stołowym. Chyba największy mój sukces do tej pory to stworzenie drużyny piłki ręcznej dziewczynek i zajęcie drugiego miejsca w Kaliszu. Później drugie miejsce w turnieju Szczypiorno Cup. Dlaczego największy sukces? Bo przychodząc do tej szkoły, te dzieci nie wiedziały, czym jest piłka ręczna, nie umiały łapać piłki i w rok stworzyliśmy drużynę i osiągnęłam sukces, którego wcześniej bym się nie spodziewała.
Oczywiście gratulujemy tych sukcesów, życzymy dalszego rozwoju. Ja bym chciał zadać kolejne pytanie. Dzisiaj mnie osobiście bardzo cieszy, że coraz więcej osób, nie tylko młodych, ale także starszych, pragnie aktywnie spędzać wolny czas. Często, kiedy jadę samochodem przez Kalisz, widzę osoby, które biegają. No i chyba znacznie częściej spotykamy osoby, które chodzą o kijkach, tak zwany Nordic Walking. No właśnie, to jest chyba dyscyplina dla każdego, bo myślę, że nie tylko dla osób starszych, ale przede wszystkim dla osób starszych. Czy zgodzisz się ze mną, czy...
Fajnie, że ksiądz mówi właśnie, że jest to dyscyplina dla każdego. Przyjęło się, że chodzenie z kijami to tylko dla osób starszych, a właśnie nie, bo jako instruktor, trener gwarantuję, że odpowiednia technika, tempo daje możliwość naprawdę poczucia każdego mięśnia. Mhm. Że to nie jest tylko wyjście na spacer, pomachanie sobie kijkami.
Dzisiaj to jest bardzo modne, ale z tego co mówisz, tutaj wydaje mi się, że ważna jest właśnie ta technika, jak posługiwać się tymi kijkami, bo to nie jest tak, że ja sobie macham tymi kijkami tak jak chcę, co robić, a czego nie robić, żeby właśnie te wszystkie mięśnie, które mogę uaktywnić do współpracy, żeby rzeczywiście one podczas tego mojego marszu zaczęły pracować.
Widocznym błędem jest to, że wiele ludzi chodzi z kijkami pracując tylko w stawie łokciowym. Tak zwana lokomotywa, jak to my instruktorzy mówimy. A technika polega na tym, by ten kij wypuszczać, w sensie i pracować całym stawem barkowym. Wtedy wszystkie mięśnie pracują. Dodatkowym elementem jest wypuszczanie jeszcze tego kijka do tyłu, co wydłuży ten krok, sprawi, że jest bardziej płaski. Z doświadczenia, jak obserwuję ludzi chodzących, raczej jest to technika sportowa, raczej jest to technika podstawowa. Mało jest osób, które dołączają ten element wypuszczania kijka do tyłu. Co dalej? Liczy się tempo, bo dużo osób jednak wolno chodzi, nie zważając na to uwagi, ale też krok. Chodzimy sobie z kijami tak normalnie, jak na co dzień. To jest błąd. Krok powinien być długi, płaski, stawiany, odpięty.
Ktoś słuchając tego, co mówisz, może powiedzieć, ale jak to wcielić w życie? Ja myślę, że taką pomocą jest to, że dzisiaj powstaje dużo takich grup zorganizowanych, które właśnie pokazują, jak dobrze tą dyscyplinę sportową uprawiać. Są różnego rodzaju koła. Wiem także, że przez jakiś czas ty także takie koło chyba prowadziłaś tutaj w Kaliszu, tak?
Tak. Gdy wróciłam z Wrocławia, skończyłam specjalizację aktywność osób w późnej dorosłości, więc poszłam w kierunek, by gdzieś tam towarzyszyć ludziom starszym, dbać o ich aktywność. I wracając do Kalisza, przez rok prowadziłam zajęcia właśnie z Nordic Walking dla seniorów Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów. Chodziliśmy do parku, spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu, i zaczynałam ich uczyć poprawnego chodzenia. Mhm. Fajna sprawa, tylko czego mi brakło? Takiej częstotliwości u nich, że gdzieś tam jesienią jeszcze fajnie pochodzić, ale jak już zaczęła się wiosna, lato, działki, to frekwencja była coraz mniejsza. Ciężko jednak u takich starszych ludzi tej samodyscypliny, takiego zapału, żeby to był regularny trening. Ciężko też w ogóle starszego człowieka nauczyć techniki. Dla niego liczy się, że on po prostu wyjdzie z kijami. Elementy techniczne nie są aż tak ważne. Jasne, to jest ogromny plus, że nie będzie siedział przed telewizorem, pójdzie się poruszać. A młodszą osobę, wtedy gdzieś tam można piłować z tego, że ważny jest każdy element techniczny, tempo, technika sportowa.
Myślę, że dużym sukcesem jest to, że udaje się jakoś w jakiś sposób przełamywać tą mentalność, że w ogóle ta starsza osoba w podeszłym wieku no chce jakoś aktywnie spędzać czas. Myślę, że w naszych polskich realiach to jest naprawdę no, duży sukces. Może kiedy patrzymy na inne miasta europejskie, to jakoś bardziej staje się modne. Może rzeczywiście brakuje tego samozaparcia, może brakuje techniki, ale ważne jest to, że coraz więcej starszych osób się no, decyduje właśnie na taki aktywny wypoczynek i to zaangażowanie właśnie, no, wolny czas mogę wykorzystać siedząc przed telewizorem, a mogę po prostu z mężem wyjść na spacer i zabrać ze sobą kijki. Nasza audycja to Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zapraszamy do naszego studia różnych pasjonatów. Dzisiaj akurat mówimy o sporcie. Myślę, że w jakiś sposób też już to wybrzmiało. Myślę, że tak możemy powiedzieć, że sport w szerokim tego słowa znaczeniu, kiedy rozłożymy go na takie czynniki podstawowe, no to każdy gdzieś coś może dla siebie zabrać. I można powiedzieć, że sport jest tak naprawdę dla każdego, dla osoby młodej, która dorasta i dla osoby starszej.
Zgodzę się z tym. Każdy musi po prostu znaleźć swoją drogę. Nie ma przeciwwskazań wiekowych, zdrowotnych, by ktoś mógł podjąć aktywność fizyczną. Można popróbować wszystkiego, ale tak naprawdę wydaje mi się, że sport jest dla każdego i bez względu na wiek można go zacząć uprawiać w każdym momencie, tylko liczą się chęci.
A co tobie daje aktywność sportowa i jakimi słowami innych zachęciłabyś właśnie do takiego aktywnego wypoczynku? No myślę, że tutaj taka podstawowa zachęta to kształtowanie własnego charakteru, samodyscyplina i tak dalej, prawda?
Dla mnie sport to jest odstresowanie się od codzienności, zapomnienie o problemach, jakichś zmartwieniach. Jakimi słowami mogę zachęcić? Przede wszystkim mogę powiedzieć, że zdrowie każdego człowieka jest w jego rękach, a tak naprawdę nawet pewnie bliżej w nogach, bo nigdy nie jest za późno, by zacząć pierwszy krok ku aktywności fizycznej. Właśnie moim marzeniem, i chyba wtedy mogę powiedzieć, że to będzie największy sukces zawodowy, jeśli spotkam moich byłych już uczniów kiedyś w przyszłości po kilku latach na ścieżce rowerowej, na boisku, na basenie.
Na sali fitness, która jest dzisiaj też bardzo modna.
Tak, jak będę ich widzieć, że cały czas dbają o swoje zdrowie, o ciało, żeby to było coś całożyciowego, a nie tylko w szkole, na WF-ie, kiedy muszą, kiedy zdobywają oceny. Ważne, żeby zaszczepić tą miłość do aktywności.
Tak, przed nami teraz zima, czyli upragniona pora roku dla miłośników jazdy na nartach, na snowboardzie. Wiem, że tutaj w tej dziedzinie też się specjalizujesz. Czy jazda na nartach, na snowboardzie jest dla każdego? Tutaj myślę, że no musi być jakieś uprzednie przygotowanie. Pewnie, że możemy sobie wynająć instruktora, który nam pokaże, jak jeździć na nartach, no ale jeżeli w ciągu roku brakuje tej aktywności fizycznej, no to nie jest tak, że mam takie wyobrażenie, że jak jest stok, no to zjeżdżam z górki, że nie musi być tutaj żadnej mojej aktywności, żadnego wysiłku. Nie, to jest błąd, bo jeżdżąc na nartach, tak naprawdę to nasze zaangażowanie również jest bardzo, bardzo ważne.
Wybierając się na stok, liczy się przygotowanie fizyczne. Tak naprawdę liczy się przed każdym wysiłkiem, bo zaczynając aktywność fizyczną, podstawą jest rozgrzewka. I tutaj do takiego sezonu narciarskiego też należy się przygotować, wzmocnić poszczególne partie mięśni. I to nie dzień przed wyjazdem, tylko zacząć dwa miesiące, miesiąc wcześniej. Wzmocnić mięśnie nóg przez przysiady, wykroki, wymachy. Ręce też uczestniczą podczas jazdy, więc tak samo wymachy rąk, skłony. Ważne jest też zachowanie równowagi, więc można kształtować ją przez stania równoważne, przysiady na jednej nodze. Kolejna ważna sprawa to rozciąganie. Każdy element będzie się składał na to, by na stoku po prostu nie cierpieć, bo łatwo naprawdę nabawić się kontuzji.
Ja pamiętam, że właśnie już pracując w radiu, tutaj raczej jest taka praca no, przy komputerze biurkowa, Ja w ogóle kocham jazdę na nartach, bardzo to lubię. I pojechałem sobie na 2 dni gdzieś tam na narty. I rzeczywiście mówię, mam mało czasu, muszę bardzo aktywnie zjeżdżać. No ale nie byłem uprzednio przygotowany do tej jazdy na nartach i pamiętam, że kiedy wsiadłem do samochodu, miałem problem, żeby wcisnąć sprzęgło lewą nogą i to mi też pokazało, że właśnie tego przygotowania zabrakło, także to jest też ważne, żeby właśnie może tą porę grudniową, jeżeli mamy gdzieś w perspektywie plan jazdy na nartach w styczniu czy w lutym, no to nie czekać do tego momentu, że wtedy zacznę aktywnie dopiero uprawiać ten zimowy sport, tylko teraz robić jakąś rozgrzewkę, może pójść na spacer, pobiegać, porozciągać się. To jest bardzo, bardzo ważne. Chciałbym też jeszcze zapytać o sprzęt, bo no generalnie chyba on jest cały czas bardzo, bardzo drogi. Może ten pułap cenowy troszeczkę się zmniejsza. Nie uda nam się pewnie kupić wszystkiego od razu. Dobrego ubioru, czyli stroju takiego zewnętrznego. Nie uda nam się kupić nart, butów narciarskich. Co jest najważniejsze? Myślę, że kask, który jest bardzo ważny, no bo od niego zależy także nasze bezpieczeństwo.
No to już widzę, że ksiądz poruszył temat, że specjalizuje się w doborze sprzętu narciarskiego. Tak, sprzęt jest ważny, ale nie najważniejszy. I będę powtarzać, że najważniejsze są chęci. Jeśli chcemy nauczyć się jeździć na nartach, jedźmy, wypożyczmy ten sprzęt, nie musimy go
od razu kupować. Tak.
Możemy z roku na rok sobie to kompletować. Przede wszystkim najważniejsza jest odzież, bo co za frajda zmarznąć na stoku. Więc odzież termiczna, która poprawi nam komfort, zachowa termoregulację, nasze ciało będzie miało odpowiednią temperaturę, nie będzie nam ani za gorąco, ani za zimno. Później jakaś odzież wierzchnia i to w zupełności wystarcza, kurtka z membraną, nieprzemokalna, oddychająca. Tyle na początek.
Zacząć, tak? Czy w ogóle, bo ja mogę mieć taki plan, że właśnie, no nie wiem, będę jeździł na nartach, ale tak naprawdę kiedy założę narty albo buty narciarskie, no to wtedy powiem, nie, no to nie jest dla mnie. Te buty są tak niewygodne, jeżeli trafię na złego instruktora, no to też mogę się zniechęcić. Ja mam takiego kolegę, którego kiedyś wyciągnąłem na stok i rzeczywiście ten pierwszy instruktor, no był bardzo nieciekawy i ten mój kolega mówi, nigdy więcej nie założę nart na nogi, ale jeszcze kiedyś go zabrałem na taki wyjazd. No i miał takiego instruktora, który był bardzo cierpliwy, uczył go takiej delikatnej jazdy, no i widziałem, że po kilku godzinach no ten kolega zaczął łapać bakcyla, że to mu sprawiało też przyjemność i radość i chyba o to chodzi, aby w sporcie no, robić to, co się kocha i to, co daje mi przyjemność, prawda?
Jasne, my nie musimy nie wiadomo jakiej mieć techniki. Jasne, z każdym kolejnym wyjazdem nabiera się tych umiejętności, ale tak jak mówię, zacznijmy, spróbujmy, nic nie przychodzi od razu i właśnie to sport kształtuje ten charakter. Potrzeba wytrwałości, by osiągnąć ten cel. Więc narciarstwo z mojej perspektywy naprawdę daje dużo frajdy. Ja nie jestem jakimś wybitnym narciarzem, nie mam wygórowanych umiejętności, ale radzę sobie, gdy tylko jest możliwość, z chęcią pojadę na ten stok pozjeżdżać. Wracając jeszcze do tego sprzętu narciarskiego, jak już mamy strój, tą kurtkę, pamiętajmy, by nie jeździć bez kasku. Jednak to bezpieczeństwo najważniejsze jest. Na początku zdarza się dużo upadków, a rozciąć głowę jest łatwo, a nawet można stracić życie przy dużej prędkości.
Ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja jeżdżę bardzo bezpiecznie, bardzo wolno, ja sobie nie zrobię krzywdy, ale zobaczmy, że na stoku no, jest wielu użytkowników tego stoku. Ja mogę jechać bardzo zachowawczo, bardzo wolno, ale ktoś rozpędzony jadąc na desce czy na nartach może wjechać w nas, może nas uderzyć. No i ten kask okazuje się rzeczywiście taką no, prawdziwą, prawdziwą ochroną. Drodzy Państwo, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Widzimy, że ten wachlarz, jeżeli chodzi o sport, jest bardzo, bardzo szeroki. My tutaj dotknęliśmy kilku dyscyplin sportowych i mamy nadzieję, mocno ufamy, że ktoś, słuchając trochę może o jeździe na nartach, o Nordic Walking, czy o grze w siatkówce, pomyśli sobie, no może spróbuję, tak, może zabiorę te kijki i rzeczywiście spróbuję z nimi współpracować, żeby one mi nie przeszkadzały w tym chodzeniu, ale pomagały. Tak jak powiedzieliśmy, tutaj pani Agnieszka bardzo często zwracała na to uwagę, sport jest dla każdego i nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, sprawnościowych, liczą się chęci. Pani Agnieszko, czego możemy życzyć pani na zakończenie, jeżeli chodzi tutaj właśnie o te osiągnięcia sportowe, czy to o tą aktywność sportową?
Ja bym sobie życzyła, abym nigdy się nie poddała i przede wszystkim, żebym mogła robić to, co lubię, w czym czuję się dobrze, co sprawia mi radość. No i wiem, że w sporcie jestem dobra, więc chciałabym, żeby ten sport towarzyszył mi przez całe życie.
A zatem życzymy tego, żeby nieustannie pani robiła to, co lubi, to, co kocha, a naszym widzom, słuchaczom naszego radia życzymy właśnie tego odkrywania w sobie tej pasji, która gdzieś na pewno jest na dnie serca. Chcemy dzisiaj z naszego studia powiedzieć każdemu odwagi, abyśmy nie lękali się właśnie odkryć w sobie tego potencjału, który jest w nas obecny. Przypomnę, że naszym gościem była pani Agnieszka Jarantowska, absolwentka AWF-u we Wrocławiu, która kocha sport w szerokim słowa tego znaczeniu. Mogliśmy się o tym przekonać, ponieważ uprawia wiele dyscyplin sportowych. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.